Zaryzykuję stwierdzenie, że każda z nas gdzieś tam takie coś, o czym opowiem, chowa, bądź to gdzieś ma u rodziców na przechowaniu. Mówię o zdjęciu takim, wiecie, z pierwszej klasy względnie z zerówki. Ja mam na myśli teraz takie zdjęcie, taka 7-letnia dziewczynka, wyobraźcie sobie, siedzi, za nią mapa świata, siedzi dziecko ładnie, rączki złożone, tak? Zielony golfik, krótko przycięta fryzurka, błyszczące włoski, czerwona tutaj taka odznaka, bo to były takie czasy, kiedy się odznaczano w taki sposób. I na szyi jeszcze mało tego, że czerwona odznaka, najwyższa ocena, to jeszcze czerwone korale. I to właśnie jest mała Martusia. To jest moja fotografia, którą mam z czasów zerówki. Grzeczna dziewczynka. Z jakiegoś powodu już któryś raz dzisiaj tutaj się przewija ten temat grzecznych dziewczynek, czy dziewczynek z tak zwanych dobrych domów, czy dziewczynek z tak zwanym dobrym startem. I też wierzę w to, że nie przypadkiem. I mam świadomość, że może nie wszystkie z was się odnajdą w tym, o czym będę mówić i nie wszystkie z was się mogą utożsamić, ale wierzę w to, że niektóre tak. I szczególnie się cieszę z tego, że mogę być tutaj ze względu na was. To właśnie ja, czytająca wszystkie lektury, naprawdę wszystkie. Może przegapiłam ludzi bezdomnych, bo już naprawdę nie dałam rady. Zawsze byłam gotowa z trzech ostatnich lekcji. Wszyscy ode mnie z radością odpisywali zadania, chociaż miałam trochę wyrzuty sumienia, czy to jak po chrześcijańsku, czy nie, no ale już dawałam. Uczyłam się do późna tych kości szkieletowych człowieka, a jeszcze na 5 rano miałam nastawiony budzik, żeby wstać i powtórzyć to bogactwo naturalne Związku Radzieckiego, bo to jeszcze były te czasy, ewentualnie odmianę zaimka osobowego po niemiecku, żeby się przede wszystkim, ale to przede wszystkim, nie dać zaskoczyć. Dlatego, że przecież skoro już jestem tą dziewczynką zawsze wzorową, zawsze to już Marta, no jak? No inni to może tak, ale po tobie to się tego nie spodziewałam. Usłyszeć takie stwierdzenie było po prostu zabójcze dla mnie. Czegokolwiek by to nie dotyczyło. Więc robiłam wszystko, żeby tylko, nie daj Boże, cień takiego stwierdzenia gdzieś nie zaistniał. Czy to z ust moich bliskich, czy to z ust pani w szkole, czy to z ust kogokolwiek w kościele. A te z was, które są też grzecznymi dziewczynkami, wiedzą, że my świetnie, ale to świetnie, potrafimy spełniać oczekiwania. I my wiemy, czego się od nas oczekuje i w jakiej sytuacji. Mamy doskonale ustawione radary i barometry, w zależności od tego, w jakim środowisku się znajdujemy, czy to jest w kościele, na szkółce. Ja miałam naprawdę ten przywilej i błogosławieństwo urodzić się w rodzinie, gdzie moi rodzice znają i kochają Boga. To był dom, w którym się czytało Boże Słowo, w którym się szanowało Boże Słowo. I ja byłam przesiąknięta tym, o czym tu dzisiaj mówimy, od małej dziewczynki. Tylko wiecie, to, że ktoś się urodził w garażu, to już nie znaczy, że jest samochodem. A Bóg nie ma wnuków. I to, że ktoś zna doskonale teorię i werset Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, żeby każdy, kto w Niego wierzył, nie zginął, ale miał życie wieczne, to już nie znaczy, że ten ktoś czyta ten werset tak, że Bóg tak ukochał ciebie, Martusiu, że dał swojego jednorodzonego syna za to, żebyś ty żyła i ty miała życie wieczne ze mną. Jeszcze krótkie, jeśli pozwolicie, takie szoty ze szkoły, czego ja nie cierpiałam. Hałasu i chaosu. Do dzisiaj mi tak trochę zostało, ale w szatni to ja pamiętam takie, wiecie, momenty przed WF-em, kiedy cała już tam gromada się oczywiście rozbierała albo i nie, przebierała albo i nie i szał panował ogólny. Jak najszybciej starałam się przebrać, siadałam na ławce, zatykałam uszy i się kiwałam, żeby przetrwać do końca tej przerwy. Dlatego, że ten hałas to było coś, co ja po prostu nie byłam w stanie przez to przebrnąć. Bo wiecie, wrażliwość to jest wspaniały dar. Ale nadwrażliwość to już jest potężne brzemię. I każda cecha, którą Pan Bóg nas obdarza, to mi powiedziała moja jedna mądra przyjaciółka, która też tu dzisiaj jest, ma dwie strony medalu. To, że jesteś na przykład oszczędna, może z drugiej strony sprawić, że będziesz skąpa. To, że właśnie potrafisz być wyczulona na to, co na potrzeby innych ludzi, może sprawić, że będziesz za wszelką cenę starała się zaspokajać ich oczekiwania i ich potrzeby, często kosztem zupełnie nieoczekiwanym przez nikogo. I taka sobie zamknięta w sobie, wycofana, przestraszona, jednocześnie często uśmiechnięta z bohaterstwem. Przecież wszystko jest w porządku. Przecież no, o co tu się właściwie, nie ma się do czego doczepić w takim wspaniałym, cudownym, idealnym życiu. I tak, kiedy jeździłam na takie, wiecie, obozy dla dzieci, gdzie na każdym obozie żałowałam za swoje grzechy, prosiłam Pana Jezusa, żeby przyszedł do mojego serca i wierzę, że to się działo. Tylko, że potem wracałam do domu, kłóciłam się z bratem i takie tam różne były historie. Myślę, że nie, to chyba było jakieś nieważne. To coś nie tak. Ja jeszcze troszeczkę tu muszę się ogarnąć. Wiem, będę więcej Biblii czytać, więcej się modlić. I wtedy dopiero jakoś tak, nie wiem, może trochę dorosnę, bo jeszcze może jestem taka trochę, wiecie, za smarkata, no, czegoś tu nie rozumiem, to jeszcze wtedy może tak będzie już, jak mi się uda tak naprawdę oddać swoje życie Panu Bogu. I to się tak, wiecie, powtarzało. I był faktycznie taki jeden moment, który mogę powiedzieć, że był taki przełomowy dla mnie. Też z tego względu, że to był chyba pierwszy raz, kiedy musiałam trochę porzucić to swój imidż, jaki chciałam kreować za wszelką cenę na zewnątrz, że ja tak, no przecież jestem taka, wiecie, dobra i grzeczna. I kiedy miałam już 16 lat i znalazłam się na takiej konferencji podobnej trochę do dzisiejszej, tylko młodzieżowej, i był taki moment, że wiecie, grupa uwielbieniowa śpiewała i zapraszali, że ta osoba, która czuje, czy słyszy, że Bóg mówi do jej serca, żeby dała wyraz temu, że chce rozpocząć, czy odnowić, czy podjąć życie z Jezusem, żeby podniosła rękę, czy wstała. I do mnie toczyła się we mnie ogromna walka. Ja z jednej strony wiedziałam, byłam pewna, że ja chcę to zrobić, że ja chcę to wyznać, a z drugiej strony wokół mnie siedziała cała grupa moich znajomych, którzy już dawno myśleli, że przecież ja jestem gdzieś tam parę kroków dalej. Co teraz? Co ja dam tutaj wyraz temu? I to był taki, wiecie, pierwszy raz, kiedy musiałam porzucić to, co myślą o mnie inni. I po prostu, tak jak to śpiewałyśmy tutaj, nieważne to, co myślicie o mnie, ja chcę, żeby był Bóg i ja tym sposobem akurat w tym momencie wyrażę to wstaniem czy podniesieniem ręki, że tak, ja mówię tak Tobie, Panie. I wiecie, tego samego wieczoru wróciłam do pokoju, gdzie spałam koleżanki, jakimś tak dziwnym trafem. Nie polecam tego sposobu, ale otwarłam list do Rzymian i tam było napisane, że jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, będziesz zbawiony. Takie wspaniałe potwierdzenie, że tak, to ma znaczenie. To w sercu tak, też, ale to wyznanie na zewnątrz nie jest bardziej potrzebne Panu Bogu, bo On nie słyszy. Jest mi potrzebne, żebym ja mogła wyjść ze swojej strefy takiego, wiecie, strachu. Skoro mowa o strachu, to jest kolejny element mojego życia, który przez wiele, wiele lat trzymał mnie w szachu, a ja robiłam wszystko z bardzo dobrym skutkiem, żeby nikt się nie zorientował, jak bardzo zżera mnie strach. Strach, oczywiście, mam taką troszeczkę osobowość, tu się odnajdywałam w tym, co Bożenka mówiła. Że raczej jak coś ma pójść dobrze lub źle, to pewnie pójdzie źle, jakoś to będzie, ale ja sobie poradzę. Że raczej te refleksyjne, melancholijne natury, no tak widzą świat. Zgubiłam lekko wątek. Dokładnie, o właśnie, strach. Ale to jeszcze jest różnica, być melancholijną osobą, prawda, i słuchać poezji i pięknych piosenek, się tym wzruszać, a żyć z taką kulą w żołądku, która właściwie nigdy nie odpuszcza, bo ja nie mogę sobie pozwolić na to, że ja stracę kontrolę. O, nie, nie, nie. Tak, Panie Boże, ja wiem. Ty kontrolujesz. Ty się troszczysz o te wielkie rzeczy, ale jest całe mnóstwo tej całej drobnicy, takiego codziennego życia, że przecież ja nie będę ci zawracać tym głowy, bo ja jakoś się tutaj z tym ogarnę. I wiecie, długi czas zajęło mi dojście do takiego bardzo prostego wniosku, że Bóg naprawdę nie dzieli naszego życia na sakrum i profanum. I to nie jest tak, że są też sprawy wielkiej wagi, kiedy musimy podejmować te potężne decyzje, takie przynoszące daleko idące konsekwencje o naszym, nie wiem, małżeństwie, wyborze studiów, czy wyborze pracy, czy miejscu zamieszkania, czy wiecie, tego kalibru, ale jest całe mnóstwo tych takich innych małych, drobnych decyzji. I kiedy tutaj zaczynamy myśleć w taki sposób, jak ja długo myślałam, że no tutaj to jakoś tak, no nie, Panie Boże, oczywiście, proszę Cię o to, błogosław, dawaj mi mądrość, ale no generalnie to ja tutaj jakoś sobie poradzę. I to chcąc, nie chcąc, dziewczyny, musi rodzić strach, bo jeśli jesteś zdana na własne siły, jesteś zdana na własne możliwości, nie wiem, przewidywania, oceniania sytuacji, podejmowania decyzji w swojej mądrości, która jest marna, no to boisz się tego, że co będzie, jak ja się pomylę. I to jest kolejna rzecz. Potężne kłamstwo, myślę, że wielu z was znane, którym mnie szatan trzymał wiele lat w takim żelaznym uścisku, z którego Bóg mnie wyzwolił i chwała mu za to, że co będzie, jak ja się pomylę? Przecież wszyscy się dowiedzą, że jestem omylna. Ty wiecie, co, to jest dość bzdurne, kiedy się to wypowiada na głos i nielogiczne, bo wszyscy jesteśmy nieomylni, ale jednak te grzeszne dziewczynki, te perfekcjonistki tak po cichu sobie myślą, że a może jednak ja jestem ta pierwsza, której jakimś sposobem tutaj się uda. Tak, że ja, mi się po prostu uda. Tyle osób się tam potyka, ale ja się jakoś przemknę. Niestety duża pycha się za tym kryje. Przykro mi to powiedzieć. Niestety tak. I mimo tego, że często myślałam sobie, że taka jestem przecież skromna, taka w drugim rzędzie i taka się tu nie chcę gdzieś wybijać na pierwszy plan, to tak po cichu kolejna rzecz, z której Pan Bóg mnie uwolnił, to jest dziewczyny, użyję angielskiego słowa, killer. Killer porównywania się z innymi. Bo zawsze znajdzie się ktoś, od kogo się możesz odbić w górę, ale to zawsze niestety znajdzie się ktoś, kto gdzieś jest czymś dalej. I to w równym stopniu może dotyczyć naszego pojmowania duchowości czy życia z Bogiem nawet. I wiecie co, nasz temat konferencji, radość w Bogu jest naszą siłą w poszukiwaniu radości. Ja bym wam chciała powiedzieć, że ja zostałam znaleziona przez radość. Bóg mnie znalazł. Mi się zdawało, że ja Jego szukam, że ja znam przecież to wszystko. No, daleko nie musiałam szukać w zasadzie, ale byłam bardzo, bardzo zagubiona. Bo kłopot z grzecznymi dziewczynkami jest taki, że my ciągle zasługujemy, że my ciągle zbieramy te niewidzialne przypinki, że tak, zasłużyłaś, tak, świetnie ci poszło i potrafimy budować, ja potrafiłam budować swoje poczucie wręcz tożsamości, własnej wartości przed Bogiem, na tym, co widziałam w lustrach innych osób wokół mnie. I kiedy jesteśmy tak pochłonięte, kiedy ja byłam tak pochłonięta spełnianiem oczekiwań własnych i cudzych i zajęta tym ciągłym dążeniem do doskonałości, to można bardzo łatwo przegapić, że to, czego tak naprawdę bardzo potrzebuję, to ratunku, zbawienia i uwolnienia. Ja nie mogę zrobić nic, żeby Boża miłość do mnie była większa, ale też nic, żeby ona była mniejsza. To jest cudowne odkrycie, dziewczyny, że ja doszłam do tego, że ja, Marta, możesz piec ciasta na każdą kościelną uroczystość, dziewczyno. Możesz się angażować we wszystkie możliwe aktywności, jakie będą. Ja już mówię o swoim życiu po nowym narodzeniu, dziewczyny, i do was chcę to też powiedzieć. Możecie zacharować się w imię Pana, jak Marta, biblijna Marta, a nie mieć czasu, żeby usiąść przy Jego boku i po prostu pobyć. Po prostu pobyć. I posłuchać, i pocieszyć się tym, że możemy być razem. Dlatego jak my dzisiaj tu śpiewamy o tej obecności, ta pieśń, dziękuję Wam za to, dziękuję Ci, Panie kochany, że wybrałeś też tą pieśń, którą śpiewaliśmy przed chwilą już kolejny raz dzisiaj, bo to jest właśnie moja historia, że ja już nie muszę się martwić o to, co pomyślą inni. Jeśli idę w to miejsce, gdzie to nie jest Twoja wola dla mnie, proszę mnie zatrzymaj. Ja wiem, że to może boleć. I wiecie, co to jest ciekawe, bo ja wychowując się w rodzinie ludzi wierzących, chrześcijan, i to w protestanckim środowisku, gdzie my jesteśmy bardzo dumni z tego, że my wiemy, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków, wcale się niczym nie różnimy od tych, którzy trochę inaczej myślą na ten temat. Wcale. Dlatego, że ja jestem tego najlepszym przykładem. Wydawało mi się, że tak doskonale tutaj się orientuję i odnajduję, ja to wiem, a nic innego nie robiłam, żeby poza zasługiwaniem sobie na Bożą przychylność, na którą nie jesteś w stanie ani ty, ani ja sobie zasłużyć. I wiecie, co jeszcze jest ważne dla mnie? Ta tożsamość, o której troszkę wspominałam. Tożsamość, jeżeli twoja tożsamość, moja tożsamość była oparta o tą informację zwrotną, jaką ja dostawałam od ludzi. Marta, świetnie, no tak się stara, no super, dziewczyno. No to człowiek czuje się lepiej. Naprawdę, Marta, było wspaniałe, to człowiek rośnie, ale jeżeli, nie daj Boże, usłyszysz coś przedziwnego, to cię zabija. I po prostu już nie wiesz, kim ty jesteś. Czy ja jestem aż tak dobra? No nie. Czy jestem aż tak zła? I nie ma innej drogi i innej możliwości stanięcia, wiecie, na fundamencie prawdy, niż słuchanie tego, co Bóg o nas, o tobie i o mnie myśli. I wiecie co? Myślę o takim pytaniu, które Pan Jezus zadał Piotrowi w takim trudnym momencie, kiedy już było po zmartwychwstaniu i Pan Jezus spotkał się z Piotrem po tym, jak Piotr trzy razy się go zaparł i nawet nie wiedział, czy on tam się jeszcze ma zjawiać wśród uczniów, czy już nie, ale się zjawił. I Pan Jezus o nic nie pyta. O nic, nie ma żadnych, nie wracają do tej sytuacji, ale jest jedno pytanie. Piotrze, czy ty mnie kochasz? Tak, Panie, ty wiesz, że ja cię kocham. Jezus jakby jeszcze raz daje tę możliwość. Czy ty mnie kochasz? I po raz trzeci, czy ty mnie kochasz? I ja wiem, że to jest to pytanie, które Pan Jezus mi stawia. To świetnie, Marta, że się starasz. Naprawdę wspaniale. Ale czy ty mnie kochasz, dziewczyno? Czy ty wiesz, że ja ciebie kocham? Tak mocno, że nie potrafisz sobie tego wyobrazić, że z twojej tożsamości niewolnika i wyrobnika i spełniacza oczekiwań ja ci nadaję tożsamość córki króla. Amen. I tu jesteś i tak cię widzę i to jest twoja tożsamość. To określa twoją teraźniejszość, twoją przyszłość. I wiecie co, część tego rozciągania, tego o czym ja teraz mówię, tych lekcji, tego uwalniania mnie, też działa się w czasie tych ostatnich 10 lat. I na tej scenie, gdzie stawałam przy boku Beatki, która powiedziała, Marta, ty ze mną poprowadzisz konferencję. Ja byłam bardzo zaskoczona, dlatego że to, że ja dzisiaj przed wami stoję i że ja nie jestem kłębkiem nerwów, to jest cud. Boży cud, dlatego że z taką osobowością, że ja nie mogę się pomylić, że ja, no co będzie, jak teraz to czegoś nie zaplanuję, jak to nie wiem. I przed kolejnymi konferencjami, to ja jestem ta kwadratowa, co ma zegarek. Dziewczyny, hello, jakiś plan może tutaj byłby do zrobienia i wspaniale, ale wiecie, jest miejsce na plan i jest miejsce na wrażliwość na to, co się dzieje. I nawet choćbyś nie wiem, jak wszystko zaplanowała, to też pewne rzeczy się zdarzą poza twoją kontrolą. I Pan Bóg spokojnie, bez napinania za bardzo tej struny, ale pomału, w taki prosty sposób pozwalał mi zobaczyć, co się dzieje, jak ja tę kontrolę po prostu jestem zmuszona wypuścić. Po prostu rozluźnię te moje palce i zobacz, otwórz te ręce i przyjmij, zobacz, co się będzie działo, kiedy przestaniesz tak się strasznie starać i po prostu za darmo przyjmiesz to, co ja chcę ci dać. Te zmiany w tobie, w postrzeganiu siebie, w postrzeganiu innych, w postrzeganiu mnie. Dzieją się tylko i wyłącznie, dziewczyny, dzięki jego łasce. I z czym bym was chciała zostawić? To są moje jedne z najbardziej ukochanych słów w Piśmie Świętym. Moja przyjaciółka Kasia zrobiła mi taki mały świecznik z gliny na warsztatach z adresem tego fragmentu w Biblii. To jest drugi list do Koryntian, 12:9, gdzie apostoł Paweł pisze o pewnym cierniu, jak to nazywa, w swoim ciele, o który prosił Boga wiele razy, żeby został od niego uwolniony. A to się nie działo z jakichś względów. I to jest, wiecie co, moje motto. Wiecie, z czego ja się chcę szczycić? Z tego nie, że jestem mocna, tylko że jestem słaba. Nie, że wiem, tylko że nie wiem. Ale On wie. I odpowiedział mi Pan, tak pisze Paweł, wystarczy ci moja łaska, bowiem w słabości doskonali się moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak, chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Amen, dziewczyny, amen.